Masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, nie oszukiwać, szanować ojca i matkę. On mu odpowiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodych lat. Wtedy Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. On jednak posępniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Tymczasem Jezus rozejrzał się i powiedział do swoich uczniów: jak trudno będzie tym, którzy mają pieniądze, wejść do Królestwa Bożego. Słowa te wprawiły uczniów w zdziwienie, lecz Jezus stwierdził raz jeszcze: dzieci, jak trudno jest wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej byli zdziwieni i mówili między sobą: któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i powiedział: po ludzku rzecz biorąc, to niemożliwe, ale inaczej jest u Boga. Z Bogiem bowiem wszystko jest możliwe. Mamy tutaj sytuację, gdzie przychodzi młody, bogaty człowiek, który ma władzę. To są trzy rzeczy, za którymi ludzie dzisiaj podążają. Chcą mieć pieniądze, chcą być młodzi, chcą się cały czas poprawiać, chcą wyglądać młodzi, chcą być młodzi. Jest dostojnikiem, czyli ma pewien rodzaj władzy. Trzy rzeczy, za którymi dzisiaj ludzie, do których dzisiaj ludzie dążą. Ale mimo tego, że miał to wszystko, mimo tego, że te trzy rzeczy spełniał, coś w jego życiu było nie tak, ponieważ to nie było satysfakcjonujące, bo przyszedł do Jezusa i chce czegoś więcej. On przyszedł do Jezusa i mówi, że chcę czegoś więcej. I zadaje pytanie, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Co ja mam czynić, żeby odziedziczyć życie wieczne? I z tego małej części możemy już przypuszczać, że on nie wiedział, z kim rozmawia. On nie wiedział, że stoi przed dawcą życia, przed tym, który tak naprawdę daje życie. I tak czasami religijność postępuje. Co ja mogę zrobić, by zostać zbawionym? Co ja mogę zrobić? Czy ja mogę w jakiś sposób zasłużyć sobie na to, by wejść do nieba? Czy ja mogę zasłużyć sobie na to jakimś sposobem, by przemknąć się tam? I Jezus, kiedy ten człowiek, nazwijmy go Marek na przykład, czy w tym momencie, kiedy powiedział dobry, Jezus już wiedział, że tu będzie kiepsko. Dlatego pyta go: dlaczego nazywasz mnie dobrym? Przecież wiesz, że jest jeden tylko Bóg, który jest dobry. I wymienia mu przykazania. I wymienia mu tylko 6 przykazań. Nie wymienia mu całości przykazań. Tylko 6, które były związane z tym, jak mamy się zachowywać w kierunku ludzi. Jezus wiedział, że on nie przyszedł tutaj po to, żeby mieć życie wieczne. Ten człowiek młody przyszedł po to, żeby uzyskać poradę. On miał Jezusa za proroka może, miał za jakiegoś magika, który robi wspaniałe rzeczy i potrzebuje czegoś od niego. Jego postawa, jego serce nie była taka, że powiedz mi, co mam czynić, tylko potwierdź mi, że to, co czynię, jest dobre. I Jezus to wiedział, dlatego powiedział mu o tych rzeczach, wymienił mu te przykazania i co słyszymy w odpowiedzi? Ale nauczycielu, ja tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. No i gdybym to ja był w tym momencie, to powiedziałbym do tego młodego człowieka: naprawdę? To chodźmy do twoich rodziców. Zapytajmy ich, czy rzeczywiście tak jest. Możemy być w 100% pewni, że ten młody człowiek nie mówił prawdy, ponieważ nikt nie jest w stanie przestrzegać tych przykazań. Nikt nie jest w stanie przestrzegać tych przykazań. Na pewno w którymś momencie musiał któreś złamać. Więc w tym momencie nawet kłamie, ponieważ wszystkiego przestrzegałem. Ale nie mamy 100% pewności do tego. Dlatego w tym momencie Jezus zna jego serce. Wie, że on nie przyszedł tutaj po to, żeby uzyskać odpowiedź, ale przyszedł po poradę. I przyszedł tak naprawdę o potwierdzenie tego, w którym momencie się znajduje. Ty nie chcesz wiedzieć tak naprawdę, co mam do powiedzenia. Ty chcesz tylko tego, żebym ci dał lajka i powiedział super. I w sumie tak mogło być, ponieważ gdyby on przestrzegał tego wszystkiego, Jezus mu powiedział: masz przestrzegać przykazań. On mówi: ja przestrzegałem, no to super, to idę, czyli jest wszystko okej. Ale nie, on chciał czegoś więcej. Co ja mam robić dalej? Ponieważ to wszystko przestrzegam. Jezus wtedy do niego powiedział z miłością: idź, sprzedaj wszystko, co masz. Sprzedaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. I najważniejsze jest w tym, żeby wszystko czytać w kontekście. Ponieważ możemy wyrwać sobie niektóre rzeczy i powiedzieć, o, Bóg powiedział, że mamy przestrzegać tych przykazań, więc w ten sposób pójdziemy do nieba. O, Bóg powiedział, że mam sprzedać wszystko. Czy rzeczywiście Bóg chce, żebyśmy byli biedni? Czy chce, żebyśmy nie mieli nic na koncie i podążali za Nim? Tutaj kompletnie nie o to chodzi. I my czasami też przychodzimy do Boga o poradę, ale nie chcemy tak naprawdę Jego. To, czym było bogactwo dla Niego, dla Ciebie może być czymś innym. Dla człowieka może być czymś innym. Tu chodzi o to, gdzie jest nasze patrzenie, co jest królem w naszym życiu. I powiedział mu to Jezus, on zasmucił się i odszedł. I w 23 wersecie Jezus mówi, tym, którzy mają pieniądze, trudno wejść do Królestwa Bożego. Inne tłumaczenie mówi, tym, którzy mają wszystko. Chodzi tu o perspektywę tego, o takie myślenie, okej, mam wszystko, dam sobie radę, nie potrzebuję pomocy, jest wszystko dobrze ze mną. Tu nie chodziło o to, co było na jego koncie. Zasmucił się i odszedł. A odpowiedź miał tuż przed sobą, czyli Jezusa. I gdybyśmy mieli opisać Biblię jednym słowem, gdybyśmy mieli skrócić ją do jednego słowa, gdyby ktoś powiedział, okej, o co w tej całej Biblii chodzi? Tym słowem jest imię Jezus Chrystus. To o Niego chodzi w całej Biblii. Wszystko się na Nim opiera. I w Mateusza 23, 13, 16 jest taka sytuacja, gdy Jezus jest z uczniami i zadaje pytanie, za kogo mnie uważają ludzie? To i niektórzy mówią, że jesteś, uważają Cię za proroka, za Jana Chrzciciela. I wtedy zadaje im pytanie, za kogo Ty mnie uważasz? Za kogo Wy mnie uważacie? I wtedy Szymon Piotr wyznał, Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. On wiedział, ponieważ nie próbował do Niego dotrzeć, ale doświadczył Go. Jezus później powiedział tak, to jest to, co zobaczyłeś, czego doświadczyłeś. Więc Jezus jest rozwiązaniem, jest Zbawicielem. Miłość ma imię i tą miłością jest Jezus Chrystus. Ale przed Jezusem w Starym Testamencie były trzy urzędy, trzy role, które sprawowano. Byli to prorocy, kapłanie i królowie. Prorocy mieli za zadanie przekazywać wiadomość od Boga do ludzi. Mieli za zadanie przekazywać obietnice albo jakie wiążą się z pewnym zachowaniem zniszczenia, przestrzegał przed zniszczeniem. Kapłani reprezentowali ludzi przed Bogiem. Corocznie najwyższy kapłan, arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego, by oddawać, by składać ofiarę. Ludzie czekali wtedy na zewnątrz, kiedy on wchodził w miejsce najświętsze. Raz w roku za grzechy wszystkich w imieniu ludzi wchodził i składał ofiarę. Byli też królowie, którzy rządzili. Byli królowie, którzy mieli panowanie nad pewnym terytorium, na przykład Dawid, on panował. Śpiewali ludzie też im pieśni pochwalne, wywyższali ich. Mieli autorytet i panowali. I to, co kocham na temat Jezusa, to, że On jest wypełnieniem tych trzech urzędów. Żaden prorok nie był królem. Żaden król nie starał się być kapłanem. A Jezus, mając 33,5 roku, nie tylko robił to, co ci ludzie robili, co te urzędy były, ale On też wypełnił to wszystko i był tymi trzema stanowiskami. Więc dzisiaj o tych trzech stanowiskach. Jeżeli macie notatki, to otwórzcie. Ostatnio na nowe, na młodzieżówce wprowadziliśmy taką kulturę notowania. To jest bardzo dobre, ponieważ możesz później sobie otworzyć to, sprawdzić, czy kaznodzieja, który mówił prawdę. Możesz sobie przeglądać to i nawet wtedy może Jezus do Ciebie mówić. Więc pierwszy punkt, Jezus jest moim prorokiem. W Starym Testamencie mamy masę proroków. Jeremiasz, Izajasz, Eliasz, Malachiasz, bardzo dużo ich było. I oni mieli przekaz od Boga. Oni mówili do ludzi, lepiej przestrzegaj prawa. Rób to, rób tamto, nie rób tamtego. Chcieli, by ludzie zachowywali się w pewien sposób. I w Izajasza 1,4 możemy przeczytać. Biada grzesznemu narodowi, ludowi obciążonemu winą, potomstwu popełniającemu zło, synom winnym zniszczenia, opuścili Pana, zgardzili świętym Izraela i odwrócili się. Przekaz był prosty. Tu robicie źle, jesteście źli, macie się poprawić. Jednak w Nowym Testamencie Jezus, który jest moim prorokiem, Jezus nie przekazuje żadnej wiadomości. On jest wiadomością. On jest wiadomością od Boga. Jana 1:1. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. Jezus przyszedł jako Słowo od Boga w ciele. Jezus nie prorokuje o czymś, On jest czymś. On jest drogą, On jest prawdą. On nie ma złej wiadomości, On jest dobrą nowiną. On mówi o tobie, że jesteś wybrany, że przebaczono ci, że jeżeli jestem z tobą, to któż przeciwko nam? On nie mówi, tu coś popraw, tutaj tak i będzie okej, ale nie, jesteś uwolniony, jesteś uzdrowiony moimi ranami. Wiecie, żyjemy w kulturze, która rzuca fałszywe wiadomości. Żyjemy w kulturze fałszywych wiadomości, złych wiadomości. Tylko wystarczy wejść na Facebooka i zobaczyć różne posty, różne wpisy ludzi. Rzucamy słowa, jakby one nie miały kompletnie żadnego znaczenia. Jednak słowa mają moc. Jezus chce mówić wspaniałe rzeczy do twojego życia. On chce mówić o twojej tożsamości, jaka jest w nim, o potencjale, jaki jest w tobie, który on chce uruchomić, jakie ma obietnice dla ciebie, o przyszłości. Najlepsze jest dopiero przed tobą w twoim życiu. To, kim jesteś w nim. Jego wiadomość to nie zagłada, nawróć się albo zgiń grzeszniku. Jego wiadomość to kocham cię, umarłem za ciebie, jestem z tobą. Wszyscy prorocy wskazywali na Jezusa. Cały Stary Testament mówił, przyjdzie ktoś, kto będzie większy i uwolni nas. Więc Jezus mówi, ja jestem wiadomością, prawdą, drogą, życiem. I to jest dobra wiadomość. Drugi punkt. Jezus jest moim kapłanem. Kapłani corocznie wchodzili w miejsce najświętsze, by oddać, by złożyć ofiarę. I teraz mamy też różne co roku wydarzenia. Tak, świętujemy Boże Narodzenie, mamy choinkę, mamy świecidełka różnego rodzaju, niedługo mamy następne święto, święto rodziny będziemy mieli w kościele. Co roku jakieś rzeczy się wydarzają. Wtedy co roku kapłan musiał, arcykapłan wchodzić w miejsce najświętsze i składać ofiarę za grzechy. Jak myślicie, ile w ciągu roku tych grzechów się zebrało? Trochę się zebrało. Musiało ich być bardzo dużo. I trzecia Mojżeszowa 16:34 też o tym mówi. Będzie to dla was wieczystą ustawą, aby raz w roku dokonać przebłagania za synów Izraela z powodu wszystkich ich grzechów. Uczyniono zatem tak, jak Pan polecił Mojżeszowi. Tylko kapłan był godny wejść w miejsce najświętsze. Tylko on musiał być oczyszczony, oddzielony, wybrać najlepsze z najlepszych zwierząt, jego krew przelać w imieniu ludzi. Kapłan też modlił się w imieniu ludzi. Przebacz nam, ludowi. Kapłan też modlił się za ludzi. Jezus jest moim kapłanem. Jezus nie przyszedł złożyć ofiary. Jezus nie przyszedł wziąć zwierzęta i złożyć go na ofiarę, ale sam stał się ofiarą, dlatego nazywamy go Barankiem Bożym. W 2 Koryntian 5:21 On tego, który nie poznał grzechu, czyli Jezusa, za nas uczynił grzechem, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Boga. Więc nie zwierzątko, ale posłał siebie. Jest prawdziwą i większą ofiarą. Jest moim kapłanem. W Hebrajczyków 9:11-14 jest tak napisane. Właśnie Chrystus, który pojawił się jako arcykapłan nowych przywilejów, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, zbudowany nie ręką ludzką, to jest nienależący do rzeczy stworzonych. Wszedł on do świątyni nie z krwią kozów i cieląt, ale ze swoją własną krwią. Raz na zawsze, zapewniając nam wieczne odkupienie, bo jeśli krew kozów i cielców oraz popiołów i jałówki przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez wiecznego ducha, jako nieskazitelny, ofiarował samego siebie Bogu, oczyści nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu. Co jest najlepsze w tym, to że teraz ta ofiara nie musi być składana co roku. Ona została złożona raz i na zawsze. Jezus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Więc Jego ofiara jest aktualna dzisiaj. Jego ofiara i to, co zrobił, jest aktualne dzisiaj. Był i będzie cały czas ten sam. Kapłan też się modlił. Więc Jezus jest kapłanem w niebie, który modli się w naszym imieniu i rozmawia z Bogiem. Mamy proroka, który deklaruje nad nami słowa, dobrą nowinę. Mamy kapłana, który reprezentuje nas przed Bogiem. I trzeci punkt, Jezus jest moim królem. Objawienie 9:16. A na szacie oraz na biodrze wypisany miał tytuł Król Królów i Pan Panów. Jezus jest moim królem. Kiedyś panowanie i autorytet nad naszym życiem miał grzech. Był naszym Panem, robiliśmy to, co chcieliśmy, mówiliśmy to, co On chciał. Chodziliśmy tam, gdzie On chciał, żebyśmy chodzili. Przed Jezusem to robiliśmy. Ale kiedy powiedziałeś tak Jezusowi, kiedy przyjąłeś Go jako swojego proroka, kapłana i króla, nie jesteś już niewolnikiem grzechu. Ale masz teraz innego króla, a Jego imię to Jezus Chrystus. On ma cały autorytet i panowanie. On jest królem nieba, On jest królem Polski, królem Nysy, królem Twojego i mojego życia. W Rzymian 16:12-14. Jest to tłumaczenie angielskie, przetłumaczone na polskie, bo najbardziej oddaje to, co tutaj jest napisane. Grzech jest detronizowanym monarchą, więc nie musisz już dłużej dawać mu możliwości rządzenia swoim życiem, kontrolowania tego, jak żyjesz i zmuszania cię do posłuszeństwa jego pragnieniom. Zatem odmawiaj odpowiedzi na wezwanie do poddania swojego ciała jako narzędzie do niegodziwości. Zamiast tego z pasją oddawaj na Boże wezwanie, odpowiadaj na Boże wezwanie, aby oddać swoje ciało temu, który teraz doświadczył życia w zmartwychwstaniu. Żyjesz teraz dla Jego, Bożej przyjemności, gotowy do użycia dla szlachetnego celu. Pamiętajcie o tym, grzech nie podbije was, ponieważ Bóg już was ma. Nie jesteś rządzony przez prawo, lecz jesteś pod łaską. Mam króla w niebie. On ma cały autorytet, on jest moim królem. I on chce, żeby w naszych sercach też było wypisane. On jest moim królem. Zauważyliście, że też w Biblii są dwa słowa, które są kojarzone z Jezusem. Łaska i prawda. I one były cały czas w takiej kolejności. Łaska i prawda, ponieważ kiedy Jezus chodził po ziemi, on najpierw kochał ludzi. I kochał i tak bardzo, że nie chciał, żeby zostali w tym stanie, w którym byli, więc prowadził ich do lepszego życia i chciał dla nich wzrostu. I wróćmy do tej historii. Mamy sytuację, kiedy stoi nasz młody człowiek przed wyborem. Czy zapyta się Jezusa, czy to naprawdę muszę oddawać to wszystko, żeby to zrobić? Czy jest może ktoś inny, czy jest coś inny, czy jest jakaś inna opcja? Ale nie zadał tego pytania. Tylko odwrócił się w kierunku swojego króla. To, co nad jego życiem miało panowanie. I to może być wszystko. To nie musi być. To nie muszą być finanse. To może być wszystko. To mogą być przykazania. To może być Kościół. To może być toksyczna relacja. To może być to wszystko, co wkładziesz ponad Jezusem. Ponad Jezusem. I stanął przed tą decyzją. On nie szukał tak naprawdę odpowiedzi w Jezusie. Chociaż ta odpowiedź była cały czas przed nim. I ci uczniowie, którzy tam byli z tyłu i mogli to słyszeć, mogli wskazywać, że to o Niego ci chodzi. To tutaj jest twoja odpowiedź. Ale on jednak tego nie wybrał. I ludzie w dzisiejszych czasach też stoją przed tą decyzją. Na co ty będziesz wskazywał ludziom, którzy są dookoła ciebie? Czy będziesz wskazywał na to, tam jest twój problem, te finanse, to jest twoim Bogiem, albo tamto. Czy raczej będziesz wskazywał na Jezusa, który jest rozwiązaniem każdego problemu? Tamtym zajmie się Jezus, ponieważ nie wiem, czy zauważyliście, ale w tej historii, kiedy on powiedział, przestrzegałem tego od młodości, on skłamał, bo to nie jest możliwe. Jezus nie pokazał mu, o, tu skłamałeś, więc tutaj mamy problem. Nie. Z tym policzymy się później, ale jest coś ważniejszego, ponieważ policzymy się z tym później, ogarniemy tą sytuację wtedy, kiedy ja będę królował nad twoim życiem, kiedy ja będę na pierwszym miejscu w twoim życiu, bo coś innego było i on do tej rzeczy poszedł. I czytamy, że ciężko jest wejść człowiekowi, który ma bogactwo. Ale ciekawe jest to, że parę wersetów, rozdziałów później, ta historia jest w ogóle w trzech Ewangeliach, więc musi być ważna. W Łukasza możemy przeczytać w następnym rozdziale historię o bogatym człowieku. Łukasza 19:1-10. Potem przyszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. W tym czasie pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, próbował zobaczyć Jezusa. Chciał on się dowiedzieć, kim jest Jezus, lecz nie mógł, gdyż był niskiego wzrostu i tłum go zasłaniał. Pobiegł więc naprzód i aby ujrzeć Jezusa, wspiął się na sykomorę rosnącą przy drodze, którą Pan miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział: Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dzisiaj muszę zatrzymać się w Twoim domu. Zacheusz zszedł więc czym prędzej i z radością przyjął go u siebie. Zajście to wywołało powszechne niezadowolenie. Poszedł w gościnę do grzesznika szemrano. Złe wiadomości, fałszywe wiadomości. Zacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa: Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na to na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Jezus zaś odpowiedział: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zaginęło. Jak to się ma do wcześniejszej historii? Jak to się ma do sytuacji, gdzie mamy też osobę bardzo bogatą? Jezus w sumie zaprasza go tylko do siebie i nagle zostaje nawrócony. Nagle zmienia swoje myślenie, ponieważ jego nastawienie było inne. On naprawdę szukał drogi, on naprawdę szukał życia. On chciał zobaczyć i dowiedzieć się, kim jest Jezus. Problem tego pierwszego człowieka, tego młodego, było to, że on tak naprawdę nie chciał. On szukał tylko: dobrze robisz, jest okej. Dlatego w tamtym wypadku Jezus musiał pokazać, kim on naprawdę jest. Co jest naprawdę w jego życiu najważniejsze. Jezus kochał grzeszników. I kiedy Zacheusz został zaproszony, to on pewnie był w szoku. I jak mnie chcesz zaprosić do siebie? Jego miłość, czyli miłość Jezusa do Zacheusza zmieniła go. Nie to, że Jezus wypomniał mu: to robisz źle, to robisz źle, to robisz źle. Tylko jego miłość. Miłość Jezusa wskazała na to: ty mnie tak kochasz? Ty mnie kochasz, że chcesz mnie u siebie? Ja teraz muszę coś z tym zrobić. Teraz ja w jakiś sposób się zachowam. I oddał wszystko. Jezus mu nie powiedział, że ma oddać wszystko. On po prostu sam z siebie to zrobił. I patrzymy na Biblię jak na lustro. Mówimy, że Biblia jest lustrem, w którym się przeglądamy. I często przeglądamy się i patrzymy i mówimy: okej, tu robię źle, to muszę poprawić, tu muszę zrobić tamto. Ale Biblia i Jezus to jest dobra nowina. Więc w Biblii masz napisane, kim jesteś w Jezusie. Jesteś wolny i przeznaczono cię do wspaniałych celów. Bóg ma dla ciebie plan i nie jesteś przez przypadek na tej ziemi. On chce, żebyśmy chcieli Jego. Żebyśmy nie chcieli rytuałów, żebyśmy nie chcieli wykonywania zadań, ale On chce, żebyśmy patrzyli na Niego, a wykonanie przyjdzie poprzez odbieranie miłości, która jest tak wielka, że nie jesteśmy w stanie jej pojąć i chcemy ją po prostu dawać dalej. Ponieważ mam proroka, który mówi nade mną dobre rzeczy. Mam kapłana, który złożył ofiarę. Mam króla, który króluje w moim życiu. Czy on króluje w Twoim? Oby tak. Panie Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś tym, który dałeś swojego Syna. Ty dałeś nam proroka, kapłana i króla. Dziękuję Ci za to, że Twoja ofiara jest aktualna, że Ty jesteś aktualny i każdego dnia mówisz do nas: kochane dziecko, jestem z Tobą, będę z Tobą zawsze. Idziemy przez to życie i damy radę. My chcemy patrzeć, Jezu, na Ciebie. Chcemy patrzeć na to, kim Ty jesteś i co zrobiłeś dla nas. I przez to czynić innym. Przez to, Ojcze, to jak Ty wpływasz na nasze życie, chcemy dzielić się z tym z innymi. Nie przez jakieś zasady, nie przez, Ojcze, suche prawo, ale przez to, co zrobiłeś dla nas, że przyszedłeś na tą ziemię i byłeś dla nas świadectwem miłości Ojca. Jesteś dobrą wiadomością i chcemy Ciebie w naszym życiu coraz więcej. Chwała niech Ci będzie. Amen.